Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, Poranek Wnet. To jest poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku. Dzisiaj w kalendarzu, w naszym kalendarzu jest 7 stycznia, w kalendarzu juliańskim, według którego wciąż obchodzą swój rok liturgiczny chrześcijanie o przodków wschodnich. Dzisiaj jest Dzień Bożego Narodzenia. Wczoraj dla prawosławnych, dla grekokatolików, dla staroobrzędowców i dla też innych kościołów wschodnich była Wigilia Bożego Narodzenia. Polska dzisiaj żyje cały czas w cieniu tej tragedii, która wydarzyła się w Koszalinie, w śmierci 5 nastolatek, które zginęły w tak zwanym escape roomie. Prokuratura postawiła wczoraj pierwsze zarzuty w tej sprawie. Patronem dnia są święty Rajmund z Penafort, prezbiter, święty Lucjan, prezbiter i męczennik. Imieniny obchodzą Julian, Kryspin i Lucjan. W Krakowie słońce wzejdzie o 7.36. W Krakowie nastąpi to 6 minut później. Zachód słońca najpierw w Warszawie o godzinie 15.39, a w Krakowie 15 minut później. Jeśli chodzi o pogodę, w Warszawie pochmurno. Niewielkie są szanse, że będzie śnieg. W Krakowie trochę chmur i nie powinno padać. Temperatura w Krakowie i Warszawie minus 8 stopni Celsjusza. Jest Poranek Wnet, jest godzina 7.16, Warszawa 87.8, Kraków 95.2. A z kalendarium historycznego w 1795 roku ostatni król Polski, Wielki Książę Litewski, Stanisław August Poniatowski, został wywieziony na zesłanie do Grodnia. Grodna w 1939 w Warszawie odbył się pogrzeb Romana Dmowskiego. W 1993 Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o ochronie życia ze świata. Na przykład w 1822 pierwsza grupa wyzwolonych niewolników amerykańskich przybyła do Liberii. W 1999 Senat Stanów Zjednoczonych rozpoczął pierwszy po 130 latach proces impeachmentu. On miał dotyczyć prezydenta Billa Clintona, a w roku 2015 wydarzyła się tragedia w Paryżu. 12 osób zginęło, 11 zostało rannych w zamachu terrorystycznym na siedzibę czasopisma satyrycznego Charlie Hebdo. A my, proszę Państwa, tutaj była mowa o tej rocznicy amerykańskiej i próby impeachmentu wobec prezydenta Billa Clintona. Teraz to dopiero dzieją się rzeczy w polityce amerykańskiej. Łączymy się z panią Ireną Lasotą w Waszyngtonie. Halo, dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Czy rząd amerykański dalej nie funkcjonuje, czy już może jednak funkcjonować zaczął?
Nie funkcjonuje i nasila się spór pomiędzy kongresem, zwłaszcza Izbą Reprezentantów i prezydentem, i nie wygląda na to, żeby miało dojść do jakiejś zgody, chociaż jak zawsze są optymiści, którzy uważają, że może to zostać jakoś załatwione po cichu, to znaczy jakieś dogadanie się będzie. Prezydent Trump ogłosi, że on wygrał, Izba Reprezentantów ogłosi, że oni wygrali i że budżet na tak zwany mur prezydenta Trumpa zostanie gdzieś ustalony w połowie tego, co Trump sobie życzy, czyli około 2 miliardów dolarów, a tak czy owak prezydent Trump będzie mówił, że resztę pieniędzy wyciągnie z różnych umów handlowych z Meksykiem. Co oczywiście nie jest proste, ale w tej chwili robi się, znaczy widać już mocno to zatrzymanie się, wstrzymanie się działalności państwa, rządu federalnego, i dzisiaj w New York Timesie, to znaczy dzisiaj w niedzielę, czyli wczoraj, pojawił się chyba pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych edytorial, który wzywa do impeachmentu prezydenta, i mniej więcej argument jest taki, że być może nie uda się udowodnić czy wykazać związków kampanii Trumpa z Rosją Putina, ale już dostatecznie dużo elementów działalności Trumpa wskazuje na to, że jest najgorszym prezydentem i że nie wypełnia obietnic zawartych w swojej przysiędze, że będzie bronił konstytucji i że, znaczy tutaj mowa jest przede wszystkim o różnych rzeczach, o których była już mowa, to znaczy, że prezydent niewłaściwie posługiwał się pieniędzmi, które były na jego kampanię wyborczą, że utrudniał śledztwo, co akurat w Stanach jest bardzo ważne. I jeszcze kilka takich elementów. No to, że New York Times do tego wzywa, jest jednak, można powiedzieć, przełomowe. Zwłaszcza, że kongres, demokraci w kongresie nie byli tacy gotowi, żeby od początku zacząć wojnę, otwartą wojnę z prezydentem, i właśnie sprawa budżetu miała być taką pierwszą próbą zobaczenia próby sił obu stron.
Czy to nie jest jednak tak, że to jest całkowicie oderwane od tego, jaka jest w tej chwili na przykład sytuacja ekonomiczna Ameryki? Bo co i rusz różni komentatorzy mówią, że jednak te pomysły gospodarcze, nie wiem na ile to jest zasługa prezydenta, a na ile zupełnie inna przyczyna, ale faktem jest, że amerykańska gospodarka w tej chwili dobrze funkcjonuje i że Amerykanie to widzą.
Tak, ona funkcjonuje dobrze, tu nie ma dwóch zdań, natomiast czy ona dobrze funkcjonuje dlatego, że jest rozpędzona jeszcze z poprzednich czasów, czy część tego jest taki, się nazywa optymizm ekonomiczny, chociaż trzeba powiedzieć, że ten optymizm czy pesymizm ekonomiczny się bada na podstawie zachowań giełdy, a giełda zachowuje się dosyć, można powiedzieć, historycznie, to znaczy spada, notowania na giełdzie spadają bardzo gwałtownie, po czym podnoszą się i nie bardzo wiadomo, co jest przyczyną tego. Na pewno chaotyczne rządzenie przez prezydenta Trumpa, zwłaszcza w polityce zagranicznej i w porozumieniu czy braku porozumienia z partnerami i z, no, można powiedzieć, tradycyjnymi rywalami, czy nawet czasami przeciwnikami Stanów Zjednoczonych, więc ta polityka jest niejasna i też Amerykanie, czy gospodarka, jak mówię, jest bardzo ważna, ale na przykład odejście Mattisa, ministra z obrony, i dwóch już teraz jego szefa sztabu w Pentagonie i generała odpowiedzialnego za terroryzm, to odejście, zwłaszcza z listem Mattisa, który wytyka Trumpowi jego błędy, no na pewno nie sprzyja temu, żeby ludzie mieli zaufanie do prezydenta Trumpa.
Tymczasem w Polsce mamy tutaj taką ciekawą, jakąś, nie wiem, jakieś odbicie z polityki amerykańskiej, mianowicie jest taka organizacja Komitet Żydów Amerykańskich albo Amerykański Komitet Żydowski, który ma swój oddział w Europie i ten oddział w Europie postanowił zająć się szczegółowo nominacjami do polskiego rządu, mianowicie skomentował nominację pewnego polityka młodego pokolenia na funkcję wiceministra w jednym resortów. Różnie ta nominacja jest tutaj w Polsce, jeśli chodzi o fachowość tego polityka, oceniana, ale to jest zupełnie inny problem. Natomiast ci przedstawiciele, jak rozumiem, amerykańskiej społeczności żydowskiej powiedzieli, że to jest przykład, który grozi antysemityzmem, ponieważ on był szefem Młodzieży Wszechpolskiej, a Młodzież Wszechpolska była w latach 30. antysemicka. No i jeszcze to okraszone jakimiś takimi badaniami, które wskazują na to, że antysemityzm podobno rośnie w Europie i podobno też ma rzekomo rosnąć w Polsce. Tutaj chciałem się dowiedzieć od pani, czy to jest jakaś bardzo wpływowa organizacja, czy bardzo powinniśmy się przejmować tego typu oświadczeniami, trzeba przyznać, z polskiego punktu widzenia dosyć jednak kuriozalnymi.
No więc przede wszystkim American Jewish Committee jest jedną z najstarszych organizacji żydowskich w Ameryce. Powstała ponad wiek temu i przez wiele lat zajmowała się różnymi rzeczami ta organizacja i między innymi wydawała jeden kiedyś najlepszych miesięczników w Stanach Zjednoczonych, Commentary, któremu właściwie można zawdzięczać to, że Amerykanie zrozumieli, co to była zimna wojna. Tam pisywały właściwie najlepsze pióra antykomunistyczne i antysowieckie i to trwało chyba od lat 50. po chyba początek 2000 roku i na pewno to też wskazuje na to, czym zajmował się American Jewish Committee. I między innymi American Jewish Committee jest raczej taką mało kontrowersyjną organizacją tutaj, między innymi dlatego, że już w latach 50. właśnie ten komitet popierał prawa mniejszości murzyńskich, partycypował w różnych sprawach sądowych, których chodziło o równouprawnienie, zwłaszcza w szkolnictwie. Teraz sprawa wiceministra, czy mianowania wiceministra pana Andruszkiewicza, jeśli nie mylę, jest krytykowana, bo to sprawdziłam, nie tylko ze strony American Jewish Committee, więc przede wszystkim chyba trzeba wyjaśnić, że, bo sprawdzałam to, że American Jewish Committee ma różne filie, chyba około 20 filii, czy przedstawicielstw w różnych krajach i w Polsce jest europejskie przedstawicielstwo, które ma zajmować się, czy przyglądać siedmiu, chyba czy ośmiu krajom, krajom bałtyckim, Polsce, już nie pamiętam, chyba czy Czechom, Słowacji i tak dalej. I ta organizacja wydała oświadczenie, właśnie jak pan mówi, że zaniepokojona jest mianowaniem wiceministra, pana Andruszkiewicza na stanowisko wiceministra. Więc przejrzałam i zobaczyłam, że sprzeciw przeciwko, czy protesty, czy kpiny z mianowania pana Andruszkiewicza no nie ograniczają się tylko do American Jewish Committee, bo trzeba powiedzieć, są bardzo powszechne. Również zaczęłam się tą sprawą interesować. Zobaczyłam, że pan Andruszkiewicz rzeczywiście ma około 200 tysięcy followers na Facebooku i zajrzałam do tego Facebooka i muszę powiedzieć, że nie tylko American Jewish Committee, ale właściwie wszystkie organizacje, które dbają o to, żeby powstrzymać nienawiść, rasizm i tak dalej, mogłyby protestować. No Facebook pana Andruszkiewicza jest bardzo popularny i między innymi dlatego, że bardzo swoim językiem przypomina Trumpa. To jest bardzo zabawne, bo akurat żeśmy przeszli dosyć płynnie z prezydenta Trumpa na pana wiceministra Andruszkiewicza i myślę, że nie jedna osoba może w tych wpisach pana, wpisy w Facebooku, dostrzec rzeczy, które no, nie są przyjemne. Na przykład rzeczywiście no strasznie silne jest antyarabskość, antyislamskość i to w taki nieprzyjemny sposób, nie w taki udokumentowany, tylko właśnie tam są pojawiają się jakieś dosyć obrzydliwe dowcipy o islamistach, pokazywane są jakieś najgorsze sceny i to wszystko przy wzywaniu ludzi do tego, żeby przeciwstawiali się groźby. Ja już nieraz mówiłam i pisałam, że sprawa islamskich czy uchodźców w Europie jest sprawą skomplikowaną, ale że na pewno nie powinna prowadzić do tego, co się mówi, akurat to mówię w cudzysłowie, mowy nienawiści czy robienia nieprzyjemnych dowcipów. Teraz sama sprawa, czy American Jewish Committee mogłaby zająć, powinna była zająć stanowisko w tej sprawie, moim zdaniem nie ma nic strasznego. To znaczy, ktoś porównywał to do tego, a co by zrobiono, gdyby Polish American Congress, czyli Kongres Polaków w Ameryce, wydał oświadczenie, że ktoś gdzieś mianował jakiegoś bardzo antypolskiego wiceministra. Tak, tego kongres nie robi, bo moim zdaniem nie ma takich, kongres Polonii, nie ma takich dobrych informacji, a nawet gdyby zaprotestował, nikt by na to nie zwrócił uwagę. I ja bym tutaj w sprawie tego oświadczenia AJC no spokojnie do tego podchodziła i zobaczyła, kto jeszcze i protestuje, czy wyraża zaniepokojenie i czy rzeczywiście w interesie rządu premiera Morawieckiego jest mianowanie pana Andruszkiewicza i czy na przykład w związku z tymi wszystkimi kontrowersjami nie warto, żeby on na przykład miał konferencję prasową, na której by odpowiadał na właśnie te zarzuty, które nie tylko, jak mówię, organizacja żydowska, bo nawet nie były zarzuty, tylko pytania, tylko no właśnie zobaczyłam, że wiele osób nawet sprzyjających obecnemu rządowi, niechętnych PO i niechętnych tak zwanej totalnej opozycji ma wątpliwości co do pana Andruszkiewicza i nie tylko ze względu na to, że był szefem, czy nie wiem, wiceszefem Młodzieży Wszechpolskiej, ale za to, że w ogóle jakoś jego sposób niekoniecznie musi wszystkim odpowiadać. Jego sposób mówienia, jego sposób argumentacji. Rozumiem, że on jest populistyczny i teraz jest moda na populizm, ale też nie wszyscy to lubią.
No tak, no pozostaje tylko pytanie, czy rzeczywiście Polska powinna sobie pozwolić, żeby wszyscy na świecie komentowali nasze, nawet takie budzące wątpliwości pewno od strony merytorycznej. Nominacje rządowe. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska jest państwem suwerennym i rząd ma prawo decydowania o tym, kto będzie zasiadać na stanowiskach związanych z rządem.
Ale oczywiście, że tylko Polska ma prawo decydować, natomiast wszyscy inni mają prawo wysuwać wątpliwości bądź zadawać pytania. To w ogóle nie jest naruszeniem suwerenności. Ja widziałam na jakimś wpisie pana wiceministra Andruszkiewicza, że on na przykład wzywał do ogłoszenia jakiegoś, już nie pamiętam, niemieckiego ministra czy wiceministra persona non grata, ponieważ zaprosił panią Ludwikę, nie pamiętam, Kozłowską, więc nie można ogłosić nagle, że AJC jest organizacją non grata w Polsce, dlatego że wyraziło zaniepokojenie. Ja w ogóle nie rozumiem tej całej histerii wokół tego, że niewielka filia dużej organizacji, ale to nie AJC wyraziło zaniepokojenie, tylko polska filia, że się wokół tego robi taką sprawę. No to co? To wyraźnie zaniepokojenie. I co?
Niby nic, pytanie tylko, czy to przyczynia się do stosunków polsko-amerykańskich jakoś i w jaki sposób, ale to pytanie pozostaje otwarte, a swoją drogą to, skoro już pani redaktor zwróciła uwagę, że to jest polska filia, to sprawdzimy, kto w tej polskiej filii zasiada. Ale rzeczywiście może...
No groźnie to brzmi, panie redaktorze.
Warto się dowiedzieć. Warto się dowiedzieć.
Oczywiście, jest na internecie, sama sprawdziłam, można sprawdzić, ale też można po prostu sprawdzić, ale też zobaczyć, ile jest innych głosów na ten temat i co właściwie zarzuca się wiceministrowi. I po prostu bym nie robiła z igły widłów, już nie umiem tego poprawnie powiedzieć, i nie podkreślałabym cały czas, że to taka żydowska organizacja, bo jak mówię, im więcej się to będzie podkreślało, tym więcej jest możliwości, że to rzeczywiście przejdzie przez ocean i że zacznie się kolejny rozdział, kolejny akapit może jakichś niezrozumiałych konfliktów językowych pomiędzy niektórymi Polakami i niektórymi Żydami, co w ogóle nikogo już nie powinno podniecać.
Nie powinno być może. Rzeczywiście bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę również o sprawach polskich. Irena Lasota, prosto z Waszyngtonu dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Poranek Wnet, godzina 7:34. Zagrał dla nas oczywiście zespół The Who. Do tych spraw amerykańskich i do tego, jak funkcjonuje mocarstwo, w którym ktoś zamknął rząd, to jeszcze dzisiaj wrócimy, bo to swoją drogą ciekawe, a może funkcjonuje całkiem nieźle. Tymczasem teraz przejdziemy do Niemiec. Naszym rozmówcą w Berlinie jest dr Sławomir Ozdyk, specjalista od spraw bezpieczeństwa, mieszkający i pracujący w stolicy Niemiec. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ten czas świąteczny i sylwestrowy to od kilku lat jest taki czas dosyć napięty, jeśli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów. Jak to przebiegło w tym roku?
Czy w tym roku przebiegło to, jak mówią prominentni politycy niemieccy, no może nie wszyscy, dosyć spokojnie. W Kolonii jak zwykle stworzono strefę ochronną. Można by ją określić, że była to strefa ochronna dla szukających ochrony kobiet, które przed szukającymi ochrony, i tutaj patrz, imigranci, uchodźcy, muszą być chronione. Strefa ochronna była tak jak rok temu. Pani burmistrz Kolonii stwierdziła, że normalność wraca do miasta, na jaki był efekt tej normalności. Proszę Państwa, no więc ataki nożowników, bójki masowe, molestowania seksualne, jeden gwałt, podpalenia. Musiano wprowadzić policję z bronią maszynową dla uspokojenia tych różnych zamieszek, gdyż dochodziło do naprawdę masowych bójek pomiędzy różnymi grupami, jak to się pięknie w Niemczech mówi, południowców, inni nazywają ich nowymi obywatelami Niemiec. Policja z bronią maszynową do późnych godzin porannych próbowała uspokoić krewskich młodzieńców, którzy szampańsko się bawili. To tyle, jeżeli chodzi o Kolonię, natomiast w Berlinie. No cóż w Berlinie? W Berlinie największa impreza sylwestrowa odbyła się pod bramą brandenburską I od godziny 17 po południu 31 grudnia do 4:30 rano 1 stycznia odnotowano 55 przestępstw. Należały do nich uszkodzenia ciała, groźby karalne, kradzieże, rozboje i tutaj teraz uwaga, tylko 6 przestępstw na tle seksualnym. Tylko 6 przestępstw na tle seksualnym i mówię tylko o tej dużej imprezie pod Bramą Brandenburską. Natomiast w dzielnicy Schöneberg, w miejscu, w którym znajduje się taki punkt zapalny, w którym mieszkają praktycznie tylko osoby pochodzenia migracyjnego, doszło do normalnej bitwy pomiędzy policją a krewkimi młodzieńcami, którzy w języku arabskim wzywali siebie nawzajem do atakowania policji. Faktycznie policja została w tamtym miejscu ostrzelana z różnego rodzaju fajerwerków czy też petard. Walka toczyła się dosyć długo. Na końcu oczywiście zwyciężyła niemiecka policja, co należy uznać za jej sukces. 1 stycznia, zaraz po Nowym Roku, szanowni państwo, mieliśmy w północy Niemczech wielkie arabskie wesele. I to wielkie arabskie wesele, bilans tego wesela to było 600 sprawdzonych osób, 200 aut, zarekwirowano jedno Porsche, 4 rodzaje broni, 2 osoby zostały aresztowane i zarekwirowano 11 tysięcy euro w gotówce, które zdaniem właściciela tych banknotów miały być prezentem dla młodej pary. Policja w to nie uwierzyła i pieniążków mu nie oddała. Co dalej? Mieliśmy, proszę państwa, do czynienia jeszcze z 2 przypadkami sylwestrowymi. Pierwszy, no to oczywiście przypadek w Amberg, kiedy 4 młodzi osobnicy pochodzenia imigracyjnego szli przez miasto, przez tą malutką miejscowość i pozdrawiali noworocznie mieszkańców tejże miejscowości, którzy potem wylądowali oczywiście w szpitalu. Największy niepokój budzi to wśród ludzi, iż tych młodzieńców, krewnych młodzieńców odesłać nie można do krajów pochodzenia, gdyż, uwaga, jeden zaczął właśnie praktykę jako kucharz, drugi jest małoletni, a trzeci toczy się jeszcze wobec niego procedura azylowa, więc prawo niemieckie nie pozwala na coś takiego, aby można było ich teraz odesłać. Kotbus, Chociebus, jak niektórzy by z państwa woleli, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy, w Sylwestra dochodzi do sprzeczki pomiędzy 2 grupami. Jedna z osób biorąca udział w tej sprzeczce chciała załagodzić całą sytuację. Jak to się mówi, gdzie 2 się bije, tam 3. No i właśnie tutaj nie skorzystał, tylko ta osoba, która pragnęła załagodzić tą sytuację, została ugodzona nożem. Świadkowie mówią, iż sprawił to osobnik o południowej karnacji skóry, który do dnia dzisiejszego jest poszukiwany. No i z drugiej bajki, żeby nie było, iż mówimy tylko o sprawcach, którzy w ostatnim czasie do Niemiec przyjechali, mamy do czynienia jeszcze z atakiem w Bottrop i w Essen. Sprawił go ten sam sprawca. Najpierw w Bottrop, potem w Essen wjeżdżał w grupy ludzi, raniąc osoby tam się znajdujące. Po zatrzymaniu go przez policję, był to oczywiście Niemiec, po zatrzymaniu przez policję wyrażał się, jak stwierdzili funkcjonariusze, niepochlebnie o obcokrajowcach, czyli wysnuto z tego wniosek, iż jego działania były celowe. Oczywiście dano sobie zaraz pytanie, czy można nazwać to atakiem terrorystycznym. Na to jeszcze odpowiedzi w pełni nie ma. I tak, szanowni państwo, można w skrócie powiedzieć, zakończył się okres sylwestrowy w Niemczech.
No to może dobrze się zakończył. Jeszcze poproszę o krótką diagnozę na temat sytuacji politycznej w Niemczech, bo wybory jedne za nami, ale też różne ważne wybory przed nami.
No więc mamy w tym roku w Niemczech wybory zarówno w Saksonii, jak i w Brandenburgii. To będą wybory dla nas, dla Polski, bardzo ważne, że obydwa Obydwa landy sąsiadują z Polską, graniczą z Polską. No i mamy wybory do Europarlamentu. Wybory do Europarlamentu Niemcy nie mają progu wyborczego, więc tutaj sytuacja jest bardziej prosta. Nas powinny bardziej interesować wybory do Saksonii Brandenburgii, gdyż w obydwu landach graniczących z Polską spada poparcie dla SPD. Poparcie dla CDU to już dawno spadło. Natomiast głosy przejmują Zieloni i Alternatywa dla Niemiec. To, że Alternatywa dla Niemiec staje się bardzo taką partią w mainstreamie niemieckim niepożądaną, świadczą dwa przypadki z ostatniego czasu. Niedawno dokonano w Dybel w Saksonii ataku bombowego na biuro parlamentarne AfD. Ładunek wybuchowy podłożony był bardzo silny, zniszczył biuro, zniszczył okna w okolicznych budynkach, jak i kilka samochodów. Nikt nie zginął tylko dlatego, że w biurze AfD nikogo w tym czasie w środku nie było. No i tutaj, szanowni państwo, przypominają się czasy RAF-u z lat 80., początku lat 90., kiedy to frakcja Czerwonej Armii również podkładała ładunki wybuchowe w całych Niemczech, walcząc ze skrajną prawicą. Oczywiście ataki przy użyciu farby, czy obrzucanie farbami budynków AfD jest na porządku dziennym. I tym się nikt za bardzo tutaj nie przyjmuje. Problem polega na tym, iż AfD zdobywa coraz większą popularność w środowisku również ludzi, którzy do tej pory głosowali na lewicę niemiecką. Popularność jest tak duża, iż coraz popularniejszy staje się pomysł, aby Urząd Ochrony Konstytucji objął całą AfD albo jej część obserwacją. Żeby coś takiego się stało, no muszą być przesłanki, musi być to partia, która działa antydemokratycznie, która sprzeniewierza się wartościom wyznawanym w tej chwili w Niemczech. I coraz częściej możemy spotykać różnego rodzaju artykuły prasowe, w których czytamy, jakie to stanowiska mają politycy AfD. I tutaj przytoczę parę takich przykładów. Mianowicie jeden z polityków wyraża się nadal o przybyszach Neger, czyli Murzyn, co jest tutaj niepoprawnie politycznie. Inny twierdził, że przynoszą do Niemiec choroby, co też nie powinno się mówić. Natomiast, jak państwo na pewno dobrze wiecie, w samym Berlinie zanotowano około 10 tysięcy przypadków zachorowania na świerzb, który do tej pory w Niemczech uważany był za wytępiony. Inny polityk AfD twierdzi, że lewackich profesorów z uniwersytetów należy wyrugować i wysłać ich do pracy fizycznej. Jeszcze inny stwierdził, że kobiety noszące całkowite zakrycie ciała wyglądają jak mówiące czarne worki. Inny powiedział, że Muhammad jest sadystycznym spijaczem krwi i pedofilem, a jak wiadomo, sąd europejski zakazał mówienia o Mahomecie, iż jest pedofilem. Jeszcze inny stwierdził, że specjaliści, których pani kanclerz Angela Merkel sprowadziła do Niemiec, są specjalistami od ataków nożowych, a jeszcze inny zwraca się do współobywateli Bio Deutsche, a pod Bio Deutsche rozumieją oni osoby czy rodziny, w których obydwoje rodzice są Niemcami i czworo dziadków jest Niemcami. To są przykłady, które mają pomóc w tym, aby objąć AfD obserwacją Urzędu Ochrony Konstytucji. Świadczy to o tym, iż przynajmniej w landach wschodnich naprawdę ta partia zyskuje na znaczeniu. No i na sam koniec tym, takie jeszcze...
Tak, to musimy kończyć powoli, więc to już naprawdę na koniec.
Na sam koniec powiem tylko jeszcze jedną rzecz, która się odbiła również tutaj w mediach niemieckich i to jest informacja dla naszych pań, dla Polek. Proszę państwa, Arabia Saudyjska ogłosiła, iż od tej pory kobiety będą zawiadamiane o rozwodach poprzez SMS-y, gdyż do tej pory było tak, że mężczyźni często się rozwodzili, a były małżonki nic o tym nie wiedziały. Od teraz sytuacja w Arabii Saudyjskiej się poprawia. Wszystkie panie podczas rozwodu będą informowane przez SMS o tym, iż nie są już w związku małżeńskim. I to tyle, szanowni państwo.
I to się nazywa nowoczesność.
całego tygodnia. To się nazywa nowoczesność.
Bardzo serdecznie dziękuję, dr Sławomir Ozdyk, prosto z Berlina. Jak widać, nie tylko o Niemczech, ale też o Arabii Saudyjskiej. Dla Poranka Wnet dziękuję panu bardzo i do usłyszenia.